Serdecznie dziękuję za ten przywilej i również zwrócimy uwagę na słowa Pisma Świętego, które zapisane są również w proroctwie Izajasza w 26 rozdziale, a wierszu 3. Tematem naszych rozważań będzie ufność w Boga. Prorok Izajasz, 26 rozdział, a wiersz 3. Człowieka polegającego na Tobie zachowywasz pokoju, w pokoju mówię, bo w Tobie ufa. Żyjemy, drodzy bracia i siostry, w czasie obecnego niezadowolenia wśród wszystkich narodów. Żyjemy w czasie, gdzie brak jest ufności jedni wobec drugich, gdzie brak jest wielu ludzi nie chce ufać nawet i Bogu. A zatem trudno jest zaufać dzisiaj w tych czasach, bowiem wielu ludzi stara się wykorzystać czyjąś dobroć i dlatego też musimy bardzo być ostrożni w danych sprawach, żeby w takiej czy innej sprawie zaufać. Dlatego jakże się widzimy, sprawdzają proroctwa i wypowiedzi Pisma Świętego, jak mówi Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 30, gdy się ukaże z nami Syna Człowieczego na niebie, wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi. Czy dzisiaj nie widzimy, te kraje, które są na niższej stopie życiowej i na wyższej stopie życiowej, jest ogólne niezadowolenie w świecie ludzkości. Dlatego wierzymy, że wielu ludzi tego świata tego nie dostrzega, bo dla nich jest zawsze Pismo jeszcze tajemnicą. Wielu ludzi, jak wiemy, podważa istotę Boga, lecz psalmista Dawid mówi w 25 psalmie, że tajemnica Pańska jest objawiona tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje uznajmuje im. I Bóg zawsze nie kryje tajemnicy dla swego ludu, na tyle, na ile jest w stanie, idziemy wyjaśnić, jeżeli chodzi o te sprawy. Gdy idziemy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do 18 rozdziału, możemy zauważyć, jak Bóg postąpił z Abrahamem, że nie utają swej tajemnicy, bowiem czytamy to w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, od wiersza 16. Potem stali stamtąd mężowie oni i obrócili się ku Sodomie. Abraham szedł z nimi, wyprowadzając je. Wtedy rzekł Pan: Izrael, ja zataję przed Abrahamem, co mam uczynić, ponieważ Abraham pewnie rozmnożony będzie w lud wielki i możny, a w nim będą obłogosławione wszystkie narody ziemi. Widzimy, Abraham był przyjacielem w tamtym czasie Bogu Najwyższemu i dlatego mówi: Izrael, ja mam zataić tajemnicę, co mam uczynić Sodomą i Gomorą. Gdybyśmy dalej czytali, to mówi: Izrael, będzie 50, stracisz to miasto, jeżeli 40, stracisz, a wiemy, że tylko był Lot i jego rodzina. Nikogo więcej nie było. Dlatego wiemy, że Bóg, który się znajduje w pokrewieństwie z Bogiem przez wiarę poświęcenie, ma duchową łączność i dlatego Bóg zwierza się ze swoich tajemnic. Nikt nie zwierza się z tajemnic swoich nieznajomym i niepewnym. Tak dzieje się wśród rodziny ludzkiej. Lud pański, znając proroctwa, typy, figury odnoszące się do obecnego czasu, zawsze mógł zrozumieć i przyjąć te rzeczy. Musiał je przyjąć wiarą, a nie widzeniem, gdyż żyjemy w okresie wiary. Gdy przyjęliśmy te rzeczy wiarą, to równocześnie mamy uwierzyć, że te rzeczy wcześniej czy później nastąpią, będą zrealizowane w boskim planie. Wobec tego swój umysł i serce mamy tak przygotować do wydarzeń, jakie obecnie widzimy i jakie jeszcze nastąpią, aby nie osłabły naszej wiary, lecz gruntowały naszą wiarę i ufność ku Bogu coraz to lepiej. Zostaliśmy przez Boga poinformowani o różnych zarysach Jego planów i woli za pośrednictwem Jego słowa, ducha i opatrzności, aby my posiadamy Biblię i ogrom literatury prawdy, która jest dla nas nośnikiem informacji odpowiednich do naszego umysłu i serca. Oprócz tego mamy dziś do czynienia z ekspansją przeróżnych informacji, gdyż mamy dostęp do prasy, radia, telewizji, komputera, internetu i tu, jakże wypełniają się słowa, widzimy proroka Daniela, że przyjdzie czas, że się umiejętność obnoży, jak mówi nam w 12 rozdziale prorok Daniel, a wiersz 4. Jesteśmy na bieżąco zasypywani informacjami dotyczących różnych wypadków, zdarzeń i wydarzeń w bardzo krótkim czasie. Dlatego nasi praojcowie na te informacje musieli czekać wiele, wiele lat lub nawet miesięcy czy tygodni. Jak możemy być błogosławieni, wiedząc wiele z tych rzeczy, które dzieją się dziś na świecie? Wydarzenia na świecie, o których się dowiadujemy, świadczą o tym wyraźnie, że żyjemy w stadium, widzimy, rewolucyjnym narodu. Żyjemy w czasie potrząsania królestwami tego świata, w czasie ogólnego zamieszania i niezadowolenia, niepewności lub jutra. Dla ludzkości nasuwa się słuszne pytanie i dla nas, drodzy braterstwo, jaka w tych warunkach powinna być nasza postawa? Bez względu na warunki i okoliczności, w jakich możemy się znaleźć, jakie my zajmiemy stanowisko, czy jako chrześcijanie będziemy ulegać ogólnym nastrojom, czy będziemy się lękać i trwożyć, albo będziemy jak inni rozpaczać, narzekać, na czym świat stoi. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, a wierszu 7 mówi, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha zdrowego zmysłu. Dlatego też powinniśmy zawsze kierować się tym zdrowym zmysłem. Nie, a może będziemy Bogu też narzekać, że nie interesuje się nami i nie ochrania nas, mimo że jesteśmy Jego ludem, jesteśmy tym samym biedą poddani co świat ludzkości, lecz do pewnego stopnia. Drodzy braterstwo, w takich warunkach powinniśmy okazać naszą ufność w boskie kierownictwo i opatrzność i w zupełności polegać na Panu. Bowiem psalmista Dawid w 118 psalmie, a wiersz 8 i 9 wyraźnie nam mówi, w kim mamy zaufać. Psalm 118, a wiersz 8 i 9 czytamy. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książęta. Dzisiaj wielu ludzi wierzy w to, że może ta partia, może ta, a może jeszcze inna, a może ten, a może tamten zaprowadzi ład i porządek na ziemi. Wielu ludzi chce zaufać temu czy tamtemu, lecz jak wiemy, wiele może być wspaniałych obietnic, lecz te obietnice nie będą nigdy zrealizowane w doskonały sposób, bo człowiek jest niedoskonały i nie może tego dokonać w doskonały sposób. Dlatego jeżeli w zupełności zaufamy Bogu Najwyższemu, nigdy się nie zawidziemy. Dlatego wyraźnie tu psalmista Dawid nam podkreśla. Dlatego jest piękny fragment Pisma Świętego, który w tych lub innych warunkach może być naszą modlitwą i wielką zachętą, jak mówi nam psalmista Dawid w swym 46 psalmie od wiersza 2. Psalm 46 od wiersza 2 czytamy. 46. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem ze wszystkim ucisku najpewniejszym. Przecież się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry pośród morza, choćby zaszumiały, wzburzyły się wody Jego i zatrzęsły się góry od nawałności Jego. A zatem wyraźnie mówi, że Bóg jest naszą ucieczką. Znamy też pieśń pod numerem 467, która mówi, groźnie się burzy od bezbrzeżny ocean, pale biją w moją łódź. Boże mój Boże, do Ciebie ja wołam, pomóż, ach pomóż mi burzę tę zmóc. I tu możemy odczytać również słowa z Ewangelii Łukasza, 8 rozdziału od wiersza 22, gdzie mówi Ewangelia o tym, jak się rozszalała burza na, widzimy, morzu. I czytamy, i stało się dnia jednego, że on wstąpił w łódź, uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę jeziora i puścili się. A gdy płynęli, usnął i przypadła nawałność wiatru na jezioro i łódź się zalewała tak, że byli niebezpieczeństwem. A przystąpiwszy, obudzili go, mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on ocknąwszy się, zgromił wiatr i wały wodne już nie żyły się i stało się uciszeniem. Wtedy im rzekł, gdzież jest wiara wasza? A bojąc się, dziwowali się, mówiąc jedni do drugich, któż jest ten, że i wiatrom rozkazuje, i wodą, a są mu posłuszne. Prawdopodobnie tą burzę wywołał szatan, diabeł, bo chciał zniszczyć Jezusa Chrystusa, dlatego Jezus był w stanie uciszyć tą burzę, bo gdyby to Bóg uczynił, na pewno tego by nie mógł dokonać. Bowiem to, co Bóg uczyni, jedynie Bóg może zmienić, a nikt inny. A tu, jak wiemy, Jezus uciszył tą burzę, mówiąc, o mało wierni, czemuś się zwątpili. Dlatego nasza ufność jest elementem wiary, wyrażenia jej i polegania sercem na Bogu, na ocenieniu umysłu naszym boskiej miłości. Przeciwieństwem ufności i wiary jest nieufność, brak wiary, niepewność, uczucie lęku, obawa, zwątpienie, gdzie wielu ludzi przeżywa różne stresy, popadając w depresje, które doprowadzają do najgorszych czynów i tym podobnie. Zwątpienie jest niebezpieczną rzeczą dla chrześcijańskiego serca i umysłu. Literatura prawdy mówi nam o tym, że chrześcijanin na świecie jest jak okręt na morzu, który tak długo jest bezpieczny na morzu, dopóki morze nie dostanie się do jego wnętrza. Chociaż może się to odnosić do światowości, która jest również niebezpieczną, jak nieufność, zwątpienie, niewiara, to jednak porównanie to jest bardzo trafne. Manna z 8 lutego podkreśla, że jedynym z najdziwniejszych zjawisk trudnym do zrozumienia jest wątpiący chrześcijanin. Z cielesnego punktu widzenia życie chrześcijanina jest pełne kłopotów i niepokoju. Dozwolenie, żeby kłopot i niepokój stały się częścią jego charakteru, jest największym niebezpieczeństwem. A żeby poznać tę skłonność, należy często, jak naucza jego słowo, uciekać się do Pana z zaufaniem w jego dobrą wolę, w jego dobry zamiar w stosunku do nas. W takim bowiem poleganiu na Panu za pośrednictwem jego słowa chrześcijanin znajdzie odpocznienie i pokój wśród zamieszania i niepokoju. Nie sposób, drodzy, nie sięgnąć po jeszcze jedną cudowną obietnicę Słowa Bożego, zapewniającej nas o boskiej ochronie w warunkach nieprzyjających, które mogą, ale też nie muszą być naszym udziałem. To wszystko jest w ochronie Najwyższego, jak mówi psalmista Dawid w swym 91 psalmie. Psalm 91 wyraźnie o tym nam mówi, gdzie czytamy takie oto słowa. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Życzę Panu nadzieja mojej, zamek mój, Bóg mój, w Nim nadzieję mieć będę. On Cię zaiste wybawi część sidła łowczego i z powietrza najadowiczego. Wierzem swoim okryje się, a pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz, prawda Jego tarczą i poklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie. A zatem tarcza, siła twórcza to oszukaństwa szatana, pierzem przedstawiają nam opatrzności boskie. Strach nocny, czas ucisku, zaraza, jak również cielesna i duchowa. Dlatego braterstwo pozwolą, że posłuży się stosowną do naszego tematu historią, którą może bracia i siostry dobrze znają, ale przypomnienie rzeczy jest matką pamięci, gdyż nie jest sztuką zachować pokój, równowagę ducha, ufność i wiarę w boskie kierownictwo, gdy wszystko układa się nam pomyślnie. W warunkach sprzyjających można wiele mówić i myśleć o ufności naszej, jakaś rzecz się ma w warunkach niesprzyjających, niekorzystnych, burzliwych. Dlatego doświadczenia wielu ludzi są najlepszym przykładem tego, jak w trudnych sytuacjach życiowych przyklinali, bluźnili Bogu, zaprzeczali Jego istnieniu. Wielu ludzi mówiło, jak dobrze się powodzi, to Bóg jest, a jak źle się powodzi, to Boga nie ma. Na jednym z wydziałów Akademii Sztuk Pięknych ogłoszono wśród artystów wybitnych i zdolnych na malarzy konkurs na obraz przedstawiający spokój. Ogólnie mówiąc, tematem tego konkursu miał być spokój wyrażający ufność, pokój serca. Wyznaczono datę, powołano komisję konkursową, czyli tak zwane jury, i kiedy obrazy były gotowe, przystąpiono do oceny. Na jednym z tych obrazów jeden z artystów namalował piękne jezioro wśród zielonych wzgórz, drzew, a tafla tego jeziora była spokojna, błyszcząca w słońcu, a dwoje ludzi spokojnie, beztrosko płynęło sobie kajakiem, nic nie zakłócało ich spokoju, dlatego też można było dostrzec po ich rozgradowanych twarzach panujący tam spokój, wewnętrzną radość i błogi stan, w którym się znajdowali. Inny obraz przedstawiał arenę cyrkową, na której podczas jednego z pokazów młody i silny artysta, pewny siebie, wkłada swoją głowę w otwartą paszczękę lwa. Na jego twarzy widniał spokój, po udanym występie z uśmiechem spoglądał na widownię. Niejednemu na pewno w krew gotowała się w żyła, na widok tego widzimy, że on włożył głowę w paszczękę lwa. Komisja oczywiście oceniła ten obraz i zwróciła uwagę na jeszcze inny, który zainteresował wszystkich. Otóż na trzecim obrazie artysta pokazał przerażający jak gdyby widok. Na rozszalałą w czasie silnej burzy wodą jeziora widać było pochylone i rozkołysane, widzimy od wiatru drzewo, którego wiotkie gałązkie miotane były w różne strony. Na jednej z tych gałęzi uwidocznił małe ptasie gniazdo, w którym najspokojniej w świecie siedzący sobie małe pisklęta pod skrzydłami ptasiej matki. Tutaj artysta najwidoczniej i najdosadniej pokazał, gdzie i w jakich warunkach najtrudniej jest zachować spokój. Najwyższą nagrodę jury przyznało autorowi tego trzeciego obrazu. Myślę, że nasza ocena nie byłaby inną. Jest to piękna lekcja dla nas, gdzie wśród obecnych okoliczności, warunków, które skłaniają się na nasze poświęcone życie, nie omijają nas choroby, straty, zawody, rozczarowania, różne doświadczenia, których powinniśmy się zachować jako pełni ufności i wiary w naszego Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże poucza nas dalej, że w podobnych warunkach mamy nie tylko być szczęśliwymi, ale i błogosławionymi, a w tym wyraża się nasze szczęście i błogosławieństwo. Dlatego prorok Izajasz mówi nam, że mamy zachować jak najbardziej spokój. Jak mówi to w 54 rozdziale proroctwa Izajasza, a wierszu 10. 54 rozdział proroka Izajasza, a wiersz 10 czytamy. A choćby się jej góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak miłosierdzie moje od Ciebie nie odstąpi, a przymierze pokoju mego nie wzruszy się, mówi Twój miłościwy Pan. Czyli widzimy, choćby jak najgorsze chwile przeżywaliśmy, jednak musimy zachować spokój, bo wtedy, gdybyśmy nie zachowali tego spokoju, to oznaczałoby, że nie ufamy w zupełności Bogu. Mamy być jako Pańska gromadka Jego ludu, oddaleni od wszelkich zamieszek, zachowując naszą neutralność. Nie mamy ulegać tym nastrojom, nie mamy narzekać i otyskiwać na obecne warunki, choć z nich nie jesteśmy zadowoleni. Ogólne niezadowolenie może się czasami udzielać nam, ale my nie mamy tego okazywać na zewnątrz. My, mając słowa pociechy z Biblii Świętej, nie możemy dolewać oliwy do ognia, ale mamy obowiązek ten ogień gasić. Spójrzmy na jeszcze cenne obietnice zawarte w słowach proroka Izajasza w 32 rozdziale od wiersza 12. 32 rozdział proroka Izajasza od wiersza 12 czytamy jakże znamienne słowa. 33. I będą narody jako wypalone wapno, będą jako ciernie wycięte, ogniem spalone. Słuchajcie, którzyście daleko, co mu czynił, a bliscy poznajcie moc moją. Zlękli się na Syonie grzesznicy, strach zdjął obłudników mówiących, Któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym? Któż z nas ostać się może przed płomieniem wiecznym? Ten, który chodzi w sprawiedliwości, a mówi, co jest prawego, który się zyskiem niesprawiedliwym brzydzi, który otrząsa ręce swe, aby darów nie brał, który zatula uszy swe, aby nie słuchał o rozlaniu krwi, zamruża oczy swoje, aby nie patrzył na złe. Ten na wysokościach mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką jego, chleb jego dany mu będzie, wody jego nie ustaną. Wody, jak wiemy, to słowa żywota, to prawda. Dlatego prorok mówi teraz wyniosę, mówi Pan. Dlaczego? Bo nadszedł już właściwy czas i naznaczony czas obalenia tego porządku rzeczy, a ustanowienia na jego miejsce Królestwa Bożego. Dlatego też mówi wyraźnie prorok Jeremiasz w 1 rozdziale, a wierszu 10, jakże znamienne słowa. 1 rozdział proroka Jeremiasza, a wiersz 10 czytamy: oto Cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i psuł, wytracał i obalał, abyś budował i szczepił. A tam dzisiaj, w obecnym czasie, będziemy jeszcze świadkami, jak będą kruszone królestwa onego przeciwnika szatana, a na ich miejsce będzie zbudowane Królestwo Boże. Dlatego duch wasz pożre was jako ogień, fałszywe nauki i różne sposoby postępowania zapalą i przeciwko sobie staną się arogancki względem siebie, nieustępliwi, skłóceni. I będą narody jako wapno wypalone, wygaszone. Wypalone wapno polega na polewaniu wodem, przy czym powstaje wysoka temperatura, także wapno się gotuje. W czym się to wyraża? Wyraża się to oczywiście w tym, że w obecnych warunkach tak głośno skandowane prawdy świeckie, wielkie hasła wolnościowe symbolizowane przez wody powodują, że wśród niespokojnych i niezadowolonych mas temperatura z każdym rokiem rośnie. Aż ostatecznie zdeprawowane niewątpliwe systemy upadną i będą zniszczone przez ogień ucisku jako ciernie ściernisko podrzętym zbożem. Dalsze wiersze mówią nam o tym, że pod wpływem tego wszelkiego, co się ma dziać na tym świecie, wszystkich czyniących złogrzeszników i obłudników ogarnie lęk i trwoga. Podczas gdy lud pański, o którym jest mowa w wierszu 15, będzie spokojnie obserwować te rzeczy, a równocześnie będzie się starał, a tak żyć i postępować, aby uzyskać te błogosławieństwa, o których nam mówi wiersz 16. Ten będzie mieszkał na wysokościach, na wyższym poziomie, lecz bez bojaźni, lęku i niepokoju, tak spokojnie, jak te małe pisklęta pod skrzydłami swej matki. Pozwólcie, że jeszcze zacytuję słowa jednej z naszej pieśni. Pod skrzydłami bezpiecznie tam błogi spoczynek jest mój. Dlaczegoż bym się miał w przyszłości bać, gdy raczył mi do wody łaski zlać? Mając na względzie te znamienne obietnice pańskie, czyż możemy się bać naszej przyszłości? Nawiązanie do tego tekstu, zwróćmy naszą uwagę obecnie na piękne słowa psalmu 121, którym psalmista zawarł całą esencję tego, jak powinna wyglądać nasza ufność Bogu, gdy tak jak On i my znajdziemy się w warunkach dla nas nieprzyjaznych, trudnych i niebezpiecznych. Kto jest autorem tego psalmu? Psalm 121 został napisany przez Ezechiasza, króla narodu izraelskiego. Król Ezechiasz jest to jedna z mało znanych postaci Starego Testamentu, ale na ile Biblia wspomina o nim, musimy stwierdzić, że jest to godna naszej uwagi postać, pełna wiary i ufności Boga w trudnych warunkach i doświadczeniach. Pamiętajmy, że jego doświadczenia życiowe, tak smutne i bolesne, spowodowały, że napisał on te trzy piękne psalmy 120, 121 i 2 jako pieśni stopni spośród innych 15 psalmów, które on także był autorem. Sługa Pański określił ten środkowy psalm 121 jako jeden z najpiękniejszych i najpożyteczniejszych psalmów. Wyraża on w nim swoją ufność i swój pokój, swoją ocenę opiekuńczej troski Boga Jehowy, tak w odniesieniu do Jego samego, jak i do narodu izraelskiego. Sięgnijmy zatem do historycznych zapisów dotyczących samego króla Ezechiasza, jego osobistych doświadczeń, całego narodu, którego był królem. Gdy idziemy do proroka Izajasza, możemy zauważyć w 36 rozdziale tego proroctwa, co pisze tenże prorok od wiersza 13. 36 od wiersza 13, a nawet pierwszy i drugi najpierw odczytamy. I stało się 14 roku królowania Ezechiasza, że przyciągnął Sachenerych, król asyryjski, przeciwko wszystkim miastom judzkim obronnym i pobrał je. I poseł król asyryjski Rabsaccesa z Lachys do Jeruzalemu, do króla Ezechiasza z wielkim wojskiem, który stanął u gór Sadzatki Wyższej przy drodze pola Blecharzowego. I teraz 13 wiersz. A tak stanął Rabsaccesa i wołał głosem wielkim po żydowsku, mówiąc: słuchajcie słów króla, wielkiego króla asyryjskiego. Tak mówi król: niech was nie zwodzi Ezechiasz, bo was nie będzie mógł wybawić. A niech wam nie rozkazuje Ezechiasz ufać Panu, mówiąc: zapewnie nas Pan wybawi, a nie będzie to miasto podane w ręku króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Ezechiasza, ale bowiem tak powiedział król asyryjski: uczyńcie ze mną przymierze, a wynijcie do mnie, a jest każdy z was z winnicy swojej i każdy z figowego drzewa, a pij każdy z was wodę ze studni swojej. Ze studni swojej, aż przyjdę, a pobiorę was do ziemi podobnej ziemi waszej, do ziemi zboża wina, do ziemi chleba i winna i winnic. Niech was nie zwodzi Ezechiasz, mówiąc: Pan was wybawi. Izrael mógłby bogowie narodów wywalić każdej ziemię swoją z ręki króla asyryjskiego. A zatem widzimy, w jaki sposób był podkut pod tego króla. Dlatego te fragmenty historyczne mówią nam o tym, że w 14 roku królowania Ezechiasza wystąpił przeciwko Izraelowi król asyryjski Saneherów i poprzez swego wysłannika uczynił wyzwanie do poddania się bez walki, urągając przy tym samemu Ezechiaszowi. I nie tylko. To on oświecał w oczach narodu ufność króla Ezechiasza w Bogu. Spójrzmy, jaka była reakcja tego pełnego ufności w Boga, męża Bożego, jakim był król Ezechiasz. I to również 37 rozdział tegoż proroctwa Izajasza od wiersza 15 mówi tak: i modlił się Ezechiasz Panu, mówiąc: Panie zastępów, Boże Izraelski, siedzący na chorobinach, Tyś sam jest Bóg wszystkich, Królew z ziemi, Tyś stworzył niebo i ziemię. Nakłoń, że Panie, ucha Twego, a usłysz, otwórz, Panie, oczy Twoje, a obacz, usłysz wszystkie słowa Sachany Rybowe, który przysłał hańbić Ciebie, Boga żywego. Prawda jest, Panie, że spustoszyli królowie asyryjscy wszystkie krainy i ziemię ich i porzucili bogów ich w ogień, ale bowiem nie byli bogami, ale robotą rąk ludzkich drewno i kamień przetoż ich wygubili. A teraz, o Panie Boże nasz, wybaw nas z ręki Jego, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, żeś Ty, Panie, sam jest Bogiem. I tu widzimy, że odpowiedzią króla Ezechiasza na te urągające słowa Rabsaccesa była żarliwa modlitwa do Boga z prośbą o pomoc w jego doświadczenia. Mało tego, co usłyszał z ust Rabsaccesa, to jeszcze Bóg dozwolił na jego ciężką chorobę, z której groziła Ezechiaszowi niechybna śmierć. I to możemy również zauważyć, co mówi 38 rozdział proroka Izajasza, a wiersz pierwszy: w one dni zachorował Ezechiasz na śmierć i przyszedł do niego Izajasz, prorok, syn Amosowy, a rzekł do niego: tak mówi Pan, rozpraw dom swój, ale bowiem umrzesz, a nie zostaniesz żyw. Widzimy, lecz w tych doświadczeniach Ezechiel nie wątpi w boską moc i gorąco modli się do Boga, wyrażając mu swą ufność. Czytamy dalej wiersz drugi i trzeci tego samego rozdziału. Wtedy obrócił Ezechiasz twarz swoją do ściany, a modlił się Panu. I rzekł, proszę, o Panie, wspomnij teraz, żem chodził przed Tobą prawdzie i sercu uprzejmym, czyniąc to, co dobrego jest w oczach Twoich. I płakał Ezechiasz płaczem wielkim. Po czym Bóg daje Ezechiaszowi pocieszającą odpowiedź przez proroka Izajasza. I dalej czytamy od wiersza 4, tego z 38 rozdziału. I stało się słowo Pańskie do Izajasza, mówiąc: idź, a powiedz Ezechiaszowi, tak mówi Pan Bóg Dawida, ojca Twego, wysłuchałem modlitwę Twoją, wiedziałem łzy Twoje, oto ja przyczynię do dni Twoich 15 lat. I z ręki króla asyryjskiego wybawię, wyrwę Ciebie i to miasto, a będę bronił miasta jego. Czyli widzimy, w jaki sposób postąpił ten, że król Ezechiasz modlił się gorąco, Bóg wysłuchuje jego modlitwę i przedłuża mu 15 lat życia. Gdzie był, prorok powiedział, że rozrządź swój dom, a umrzesz, bądź umrzesz. Popatrzmy, jak pięknie opisuje swą radość, gdy otrzymał odpowiedź od Pana Boga, któremu głęboko ufał. I tu 38 rozdział od wiersza 17 po 20. Oto czasu pokoju przyszła na nim była gorzkość najgorzkniejsza, ale się Tobie podobało wyrwać duszę moją z przepaści skażenia, przeto żeś zarzucił w tył swój wszystkie grzechy moje. Ale bowiem nie grób wysławia Cię, ani śmierć chwali Cię, ani ci, którzy w dół wstępują, oczekują prawdy Twojej. Żywy, żywy, ten Cię wysławiać będzie, jako ja dzisiaj, a Ojciec Synom oznajmy prawdę Twoją. Pan mnie wybawił, przetoż pieśń moją śpiewać będziemy po wszystkie dni żywota naszego w domu Pańskim. Ezechiasz powiedział, Pan mnie wybawił, będziemy śpiewać pieśń, jak czytaliśmy w tym 20 wierszu. Drodzy bracia i siostry, nie pozostaje nam nic innego, jak przyłączyć się do postępowania tegoż króla Ezechiasza i wyciągnąć lekcję z jego życia i postępowania i wyrazić naszą ufność z takim przekonaniem, jak on to uczynił. Pomimo tego, że groziła mu śmierć, pomimo tego, że była namowa na niego napuszczona, pomimo tego, że mógł stracić swoje życie, to jednak gorąco się modli i Bóg mu przedłuża jego żywot. Dlatego widzimy w psalm, tak jak i inne były prawdopodobnie śpiewane przez pielgrzymów, którzy dążali do Jerozolemu. Zastanówmy się pokrótce nad psalmem 121, który mówi, oczy podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. Czy patrzenie na góry może nam dać jaką pomoc? Oczywiście możemy być, podziwiać góry, możemy z gór widzieć wspaniałą panoramę, mieć piękny widok z tychże gór, ale pomocy żadnej nie otrzymamy. Dlatego Ezechiasz dobrze znał topografię Jerozolimy i widział, że całe miasto zbudowane zostało na czterech większych wzniesieniach i na jednym małym pagórku. Poprawne tłumaczenie tego tekstu mówi, skąd mi pomoc przyjdzie? Pan psalmista pragnął pomocy i opieki boskiej w obliczu oblegającego nieprzyjaciela i dlatego dobrze widział, że w tych literalnych gór żadna pomoc do niego nie przyjdzie. Ale taką pomoc może otrzymać od Boga, dlatego w wierszu drugim zawołał, pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ezechiasz zrozumiał, że poza wszelkim stworzeniem powinien szukać raczej pomocy od Stworzyciela i takiej pomocy szukał, jak zauważyliśmy z odczytanych tekstów. To możemy zauważyć symboliczne znaczenie tych słów w odniesieniu do nas żyjących w okresie Epifanii. Czy nie dostrzegamy, że z tych symbolicznych wzgórz otrzymujemy Pańską pomoc, gdy przez usługę pozafiguralnego Syonu Pan nas błogosławi prawdą na czasie. Gdzie psalmista Dawid mówi w 72 psalmie, a wierszu 3, Przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Jakie góry przyniosą i jakie pagórki? Góry przedstawiają nam królestwa, pagórki podwładne władze tego królestwa. Dlatego też dostrzegamy również cenne usługi klasy wielkich kompanii pokazanych w pagórku Akram. Pamiętamy cenne usługi brata Dżolego i wszystkich innych braci z tej klasy. Dlatego drugim wyższym wzniesieniem Jeruzalemu była góra Moria. Na tej górze było dokonane wielkie wydarzenie, gdzie Abraham był gotów złożyć w ofierze swego syna Izaka, na którego czekał tyle lat. A gdy dorosł, jak wiemy, do wieku młodzieńczego, wtedy dostaje rozkaz, aby wziął swego syna i przyprowadził na górę Moria po to, aby złożyć go w ofierze. Była to wielka próba wiary. Nie wiem, czy my dzisiaj postanowilibyśmy i postąpilibyśmy w ten sposób, jaki postąpił Abraham. Składając swego syna na ofiarę, widzimy, pomimo tego, że czekał na niego tyle lat. Góra ta symbolizuje nam proroków i ojców Starego Testamentu jako klasę starożytnogodnych. Dlatego innym, mniejszym wzniesieniem, pagórkiem była Bezeta, przedstawiająca nam usługę klasy młodocianogodnych. Wielu z nich już skończyło swój wiek życia. Możemy przypomnieć zasługę brata, usługi brata Golpiego i wielu innych braci należących do tej klasy. Dlatego literalne miasto Jeruzalem było wzniesione na dwóch górach Syjon i Moria i na pagórkach Akra i Bezeta. Położenie tego miasta przedstawia nam niebiańską i ziemską klasę królestwa, przez które Bóg zamierza zesłać pomoc całej ludzkości. Natomiast cały świat jest pokazany w rozległych nizinach Jerozolimy, gdzie wznosił się jeszcze jeden pagórek Ofel, przedstawiający obecnie poświęcający się lud Boży. Skąd przychodzi nasza pomoc? Pytanie to staje się nam jasne, kiedy spojrzymy na poświęcony lud Boży. My otrzymujemy zawsze tę pomoc od Boga, od wymienionych klas ludu Bożego, pokazanych w dwóch górach Syjon i Moria oraz w pagórkach Akra, Bezeta i Ofel. List do Żydów, 11 rozdział, pokazuje nam silną wiarę mężów Bożych, wymienionych i niewymienionych imiennie w tym 11 rozdziale, a wiersz 12 listu do Rzymian, a wiersz 1 o tym potwierdza i mówi tak. Dlatego odczytajmy te słowa z listu do Żydów, 12 rozdział, a wiersz 1. List do Żydów, 12 rozdział i wiersz 1 mówi nam tak. Przetoż i nie mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, zużywszy wszelki ciężar i grzech, który nas nagnie, odstępuje przez cierpliwość wierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Znamy historię całego 11 rozdziału listu do Żydów, gdzie wyliczeni są prorocy Starego Testamentu, gdzie to mówi tenże autor, a cóż więcej mam mówić, bowiem mi czasu nie stało, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, o Samsonie, o Jefcie, o Dawidzie, o Samuelu, o prorokach, którzy przez wiarę zwalczali królestwa, czynili sprawiedliwość, postęp dostąpili obietnic, wątpal szczęki zabierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali, niemocni, mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. A zatem wiele musieli przejść swych doświadczeń. I to oni dla nas mogą być wspaniałym przykładem niezachwianej łączności, ufności w Boga i w Jego obietnicę. Taką samą pomoc otrzymujemy od małżeńskiego statka, która przez cały wiek Ewangelii dawało przykłady silnej wiary. Dzięki tej wierze i ufności w Boga odnosili zwycięstwo. Gdybyśmy spojrzeli na mroki średniowiecza, ileż to istnień ludzkich położyło życie na stosach, przez różne cierpienia i tym podobnie. Dlatego pokazali swoją męskość, odwagę i ufność Bogu pomimo cierpień i doświadczeń. pewien protestant, gdy był więziony za czasów panowania Marii Krwawej na stos, gdy miał być stracony, gdy kaci powiadają do niego: widzisz, co ci to da wiara w Boga, niedługo zostaniesz stracony na stosie i co ci na to przyjdzie. Ten mówi: tak jak trzej młodzieńców zostałoby ratowanych, być może i mnie Pan może wyratować. Gdy jadą dalej, wóz się przewraca i ten, wypadając z tego wozu, łamie nogę. I ci znów powiadają: i teraz jeszcze chcesz palić Boga? Nie dość, że miałeś być stracony, to jeszcze masz dodatkowe doświadczenie, które widzisz, do czego ci doprowadziło, że masz złamaną nogę. A ten mówi: chwal, że duszo ma mocarza. I ponieważ gdy został przywieziony na ten stos, a wtedy było taki warunek, że nikt nie mógł być chory, widzimy, stracony na stosie. Więc jak wiemy, musiał wyleczyć swoją nogę, aby stanąć i być stracony. A w tym czasie, jak wiemy, Maria Krwawa, królowa Anglii, zakończyła swoje panowanie, a na jej miejsce wstąpiła, widzimy, protestantka Elżbieta. I gdy ten, widzimy, wyleczył swoją nogę, to skończyły się te prześladowania i stosy. Jakże cieszył się wielce, że był z tego uratowany, z tego doświadczenia. Dlatego widzimy, tak do głębi szatan chciał doświadczyć tego męża Bożego. Lecz ten, jak wiemy, nie poddał się, lecz starał się w zwycięski sposób pokonać wszystkie trudności i chwile. To nie znaczy, że my mamy w ten sposób postępować, aby łamać nogi i taki czy inny sposób, ale mamy podobne doświadczenia, które możemy przechodzić na co dzień naszego życia, aby wyciągnąć z tego odpowiednią lekcję ich ufności i wierności w Boga, w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w każdym razie to pomoc od Pana i tylko On jest źródłem żywota, jak zauważyliśmy z pierwszych dwóch wierszy tego 121 psalmu. Nasz Pan Jezus Chrystus, gdy będąc na ziemi, też pokazał służbę, gdy miał przystąpić do obchodzenia pamiątki wraz z uczniami, to wziął, widzimy, wodę i szmatę i chciał im umyć nogi. To nie znaczy, że my mamy to czynić, ale te małe posługi mogą być czynione jedni wobec drugich. Dlatego Duch Jehowa może używać różne czynniki, sposoby i środki, przez które błogosławi. On jest źródłem wszystkiego, co jest dobre. On jest fontanną łaski błogosławieństw. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 27 mówi: nie może nic wziąć człowiek, jeśli by nie było mu dane z nieba. A zatem oczywiście, że tak, nic nie jest w stanie, jeżeli Bóg nie błogosławi, jeżeli Bóg nie udzieli zdrowia, jeżeli Bóg nie pomoże w taki czy inny sposób, to człowiek jest tam bezsilny. Dlatego jeżeli w naszym życiu będziemy postępować ostrożnie i będziemy kroczyć taką drogą, jaką nas Pan wskazuje, nie mamy się czego obawiać. Gdy pewnego razu płynął okręt na morzu, gdy rozszalała się burza, gdy zaczęto przygotowywać wszystkich do najgorszego, gdy budzono pewną dziewczynkę, która spała w sobie w końcu w najspokojniejszy sposób, gdy ją budzono, to ta zapytała, co trzyma ster w rękach. I powiedzieli jej, że tatuś jej trzyma ster w rękach, bowiem był kapitanem. Ta położyła się i dalej spała, bo wierzyła w ufność swego taty, że nic jej złego się nie stanie, gdy jej tata trzyma ster w ręku. O, drodzy bracia i siostry, my mamy takiego Ojca Najwyższego, które trzyma zawsze ster w swoim ręku i On nie dozwoli, aby nam coś się złego stało bez Jego woli. Dlatego w zupełności powinniśmy Jemu zaufać. Dlatego wiersz 3 mówi: nie dopuści, aby zachwiać się miała noga Twoja, nie drzemiec stróż Twój. W oryginale słowa tego wiersza brzmią raczej jak modlitwa, oby Bóg nie dozwolił, aby się potknąć miała noga moja, stróż mój nigdy nie drzemie. Bez względu na to, czy to będzie wyrażone w formie modlitwy, czy też będzie to stwierdzeniem lub życzeniem, to zawsze będzie to zgodnie z naszym pragnieniem. Tak jak to było pragnieniem wędrujących pielgrzymów, widzimy po Chanaanie, gdzie każdy niezrównoważony krok mógł być przyczyną upadku lub poślizgnięcia się. Takie literalne poślizgnięcie się jest niebezpiecznym, niebezpiecznym jest i duchowy upadek. Ale pamiętajmy, co mówi psalmista Dawid w 23 psalmie, a wierszu 4. Mówi, choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiem Ty ze mną, laska Twoja i kij Twój te mnie cieszą. Laska to ćwiczenia, to podpora, kij to obietnice i nadzieje. Mamy tyle rad i wskazówek na drodze naszego poświęconego życia. Mamy Słowo Boże, które jest przecież pochodnią, nogą naszym i światłością ścieżce naszej. Dlatego druga część wiersza trzeciego mówi, nie drzemie stróż Twój. O drodzy, pamiętajmy o tym, że ten stan śpiewali wędrujący, widzimy pielgrzymi. Oni przez swoje pielgrzymowanie musieli przebić drogę na każdą noc rozbijali namioty. Jak bardzo im był potrzebny czuły, wytrzymały na sen nocny stróż, gdyż namioty były rozbijane na obcych polach, stróż pilnował, a reszta mogła odpoczywać. Taki stróż stojący na warcie niejednokrotnie, tak samo wyczerpany podróżą, jak i inni będąc ogarnięty zdurzeniem, mógł sobie zrzemnąć. No bo jak jedną noc czuwał i drugą, każdą następną i nic się nie działo, to mógł sobie wytłumaczyć i usprawiedliwić każdą krótką drzemkę. A wiersz 4 mówi, oto nie drzemie ani śpi ten, który strzeże Izraela. Do Boga możemy udawać się w modlitwie w każdej porze dnia i nocy. Jego biuro jest zawsze otwarte. Jak wiemy i zawsze w każdej chwili możemy zanosić nasze modlitwy. Pan jest stróżem Twoim. Pan jest cieniem Twoim po prawej ręce Twej. Dlatego psalmista wie, że tylko człowiek może sobie zdrzemnąć i wyjaśnia, że nie bylibyśmy tak bezpieczni, jak możemy wtedy być, gdy Pan jest stróżem naszym po naszej prawej ręce. Prawa ręka, prawa strona to miejsce głównej łaski, większej łaski. Pan jest jeden, nie możemy mieć innych bogów z prawej jednego i z lewej drugiego. Bóg Jehowa musi być dla nas wszystkim i we wszystkim. I dlatego, gdy naród izraelski spotkał się z doświadczeniami, to popatrzmy, co mówi Księga Sędziów w swym 10 rozdziale od wiersza 6, gdzie czytamy. Lecz znowu synowie izraelscy czynili złe przed oczyma pańskimi, służąc Baalowi, Astaratowi i bogom syryjskim, i bogom sydońskim, i bogom moabskim, i bogom synów Ammon, nawet bogom filistyńskim, a puściwszy Pana nie służyli mu. Przeto się wzruszył gniewem Pan przeciw Izraelowi i podał je w ręce Filistynów i w ręce synów Amonowych, którzy trafili i uciskali syny izraelskie od owego roku przez 18 lat, wszystkie syny izraelskie, którzy byli przed Jordanem w ziemi Amorejczyka, która jest Galla. Przeprawili się też synowi Amonowi za Jordan, aby walczyli z Judą i Beniaminem, także i z domem Efraimowym i ścisnęli Izraelczyki bardzo. Wtedy wołali synowie izraelscy do Pana, mówiąc, grzeszyliśmy Tobie, żeśmy opuścili Ciebie, Boga naszego, i służyliśmy Baalom. Ale Pan rzekł do synów izraelskich, i zanim Was od Egipczyków i Amoryczyków i od synów Amonowych i od Filistynów i od Sydończyków, Amalekitów i Machabitów, którzy Was trafili, gdyście wołali do mnie, nie wybawił z ręki, aleście Wy mnie opuścili, a służyliście Bogom cudzym, przecież Was więcej nie wybawię. Idźcie, a wołajcie do bogów, któreście sobie obrali, oni niechaj Was wybawią czasu ucisku Waszego. I odpowiedzieli synowie izraelscy Pan, zgrzeszyliśmy, uczyń, że Ty z nami, co się zda dobrego w oczach Twoich, tylko wybaw nas, prosimy, dnia tego. I wyrzucili bogi cudze spośrodku siebie, a służyli Panu, i użalił się Pan utrapienia izraelskiego. Wielu to ludzi mówi, że w razie czego to Bogu świeczkę, diabłu ogarek i wszystko będzie załatwione. A zatem tu widzimy, że nie chce Bóg, widzimy, aby ten ogarek był dawany dla onego przeciwnika. Tylko chce, aby całym sercem, całą duszą oddawali mu cześć i chwałę. I wyraźnie powiedział, jeżeli wyrzucicie Bogi serce waszych, dopiero was wysłucham. I tak też się rzecz miałam. Dlatego gdy mamy Boga po naszej prawej stronie, nie potrzebujemy się nikogo obawiać, jak mówi nam psalm 16, a wiersz 8, stawiałem Pana zawsze przed oczyma swymi, a iż On jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony. Wtedy, kiedy mamy boską protekcję i obronę, dlatego też możemy być zawsze pewni, że Bóg nas nigdy nie opuści, jeżeli będziemy zawsze przy Nim. Dlatego we dnie słońce nie uderzy na Cię, ani księżyc w noc. Jak na ziemi dzień i noc zawsze następują po sobie, tak boska opieka w stosunku do Jego ludu nigdy nie ustaje. Ma to jeszcze inne znaczenie i zastosowanie. Jest tutaj mowa o dniu i mocy, które w symbolice biblijnej oznaczają Parauzę i Epifanię. Dlatego słońce w tym wierszu przedstawia nam prawdy ewangeliczne Nowego Testamentu, które składają się na prawdę parauzyjną. Dla wielu z okresu parauzji, a szczególnie z okresu żniwa, wieku Ewangelii prawdy były rażące, twarde, wielu się potknęło. Tak samo było i jest z naukami Starego Testamentu w okresie Epifanii. Prawda epifaniczna wywodzi się głównie z nauk Starego Testamentu jako symbol księżyca, a światło księżyca jest odbiciem światła słonecznego. Księżyc przedstawia nam Stary Testament. Słońce przedstawia nam Nowy Testament. Jak wielu z niewiernych w czasie parauzji było uderzonych tymi jasnymi prawdami na czasie z Nowego Testamentu, czyli symbolicznie porażonych przez symboliczne słońce. Podobnie było i jest w okresie Epifanii, którzy zostali uderzeni przez niejasne dla nich figury, typy, obrazy, wywodzą się głównie ze Starego Testamentu. Dlatego, drodzy bracia i siostry, w propozycji do tego, jak my patrzymy na coraz jaśniej świecące światło prawdy, jako prawdy pochodzące od Pana i na czasie, nie będziemy uderzeni ani oślepieni przez nie. Bo od wszystkiego złego Pan strzec będzie, bo taką jest Jego obietnica, jak mówi nam wiersz 7. On roztoczy swą obronę nie tylko nad naszą drogą życia poświęconego, ale obiecuję rozszerzyć nad całym naszym jestestwem. On duszy swój strzec będzie przez całą wieczność. A wiersz 8 mówi, Pan strzec będzie wyjścia Twego i wejścia Twego odtąd aż na wieki. Gdybyśmy jeszcze czuli się niepewnymi wobec tak pięknej obietnicy boskiej, to popatrzmy, co na ten temat powiedział nasz Pan w Ewangelii Jana w 10 rozdziale od wiersza 27. 10 rozdział Ewangelii Jana od 27 wiersza czytamy: Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną. A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteś. A zatem podsumowując to słowa, możemy zauważyć, że Bóg, nasz Pan, ma zawsze pieczę nad swoim owcami. On nigdy nie opuści ich, jeżeli będą starali się zawsze za Nim prosić. Lecz postępowanie po drodze musi być zawsze zdecydowane i postępowaniem do przodu. Bowiem każdy z nas może zadać sobie pytanie, w którym ja miejscu stoję na tej drodze mego życia i postępowania. Czy stoję w miejscu i nie postępuję dalej, a może też, że ja cofam się do tyłu, bowiem staram się przypominać te wszystkie sprawy, które są za mną i zawsze i wciąż powtarzać o nich. I mogą być tacy, którzy mogą iść za głosem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego podsumowując naszą lekcję, mogliśmy zauważyć, skąd przychodzi pomoc, że wielką pomoc otrzymujemy z życia, postępowania i ufności od tychże mężów Bożych, którzy są pokazani przez górę Syjon, Moria, pagórek Akra, Bezeta i Ofel. Dlatego malutkie stawko, które było pokazane przez górę Syjon, bowiem to apostoł Paweł wyraźnie nam mówi w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a wierszu 26. 11 rozdział listu do Rzymian, a wiersz 26, a tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci niepomożności od Jakuba. Możemy zauważyć, widzimy postępowanie wobec tego narodu, jego łaskę skierowaną do tego narodu i ta łaska będzie wypełniona wobec tego narodu i wypełnione będą obietnice. Z góry Syjon, czyli z królestwa fazy duchowej, stąpi, widzimy ten, który odwróci niepobożności od Jakuba. Dlatego przyjdzie z Syjonu i odwróci, powiedzieliśmy, mamy również od wielkiej kompanii pokazany przez pagórek Akra, jak również młodosiany godni pokazany przez pagórek Bezeta oraz obozowcy Liwani pokazani przez pagórek Ofel. Gdy patrzymy na pomoc przez te góry i pagórki i krasy w tym pokazane, musimy zawsze pamiętać, że to największa pomoc prawdziwie pochodzi od Boga Jehowy, Stworzyciela Wszechświata i od Jezusa Chrystusa. Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu. A zatem widzimy te 10 przykazań dane na narodu izraelskiego, zamyka się w dwóch przykazaniach. Będziesz miłował Boga nade wszystko, a bliźniego jako siebie samego. Jeżeli człowiek, który sam sobie krzywdy nie zrobi dla swego ciała, to tym bardziej nie powinien robić krzywdy drugiemu, bo mówi, a bliźniego jako siebie samego. Na pewno sobie nie będzie zadawał jakichś ciosów sam sobie w taki czy inny sposób i takich ciosów nie powinien zadawać drugiemu. Dlatego żadne osoby na tym świecie nie są tak bezpieczne, jak te, których szczerze i broni sam Jehowa Bóg. Pan troszczy się o swoje dzieci, nie tylko na krótko, lecz odtąd aż na wieki, jak zapewnia nas psalmista Dawid. To znaczy w naszym poświęconym życiu jest on pośrednikiem aż do końca biegu naszego życia. Bo sam powiedział, nie zaniecham Cię, ani Cię opuszczę. Także śmiało możemy powiedzieć, że Pan jest pomocnikiem, nie będę się bał, co by miał uczynić człowiek. Jak nam mówi apostoł Paweł w liście do Żydów, 13 rozdziale od wiersza 5. List do Żydów, 13 rozdział od wiersza 5. Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie, bo sam powiedział, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Tak, abyśmy śmiele mówić mogli, Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mnie co miał uczynić człowiek. Pamiętajcie nawozów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, których obcowanie koniec upatrując, naśladujcie wiary ich. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, tenże i na wieki. Jezus wczoraj to Logos, dziś to widzimy Słowo, człowiek, które przyszło na ziemię, a tenże na wieki to boska chwała. Dlatego wierzymy, że Bóg jest tym, który decyduje o wszystkich rzeczach. Jeszcze możemy wspomnieć słowa mędrca Salomona, który mówi przy powieściach Salomonowych w 3 rozdziale, a wierszu 5, ufaj w Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie spolegaj, do jakiego stopnia mamy ufać Panu, tak mówi ze wszystkiego serca, tekst mówi. Wielu ufa Bogu częściowo, to jest tyle, a nie więcej. I tylko wtedy, kiedy mają namacalne dowody. Jego opieki lub jego wszystko, jak idzie pomyślnie. Mało jest takich jak Hiob, który powiedział, choćby mnie zabił, przecie w nim będę ufał. Jak mówi to w 13 rozdziale Księgi Joba, wiersz 15 i 16. 13 rozdział Joba, a wiersz 15 i 16 mówi tak. Oto choćby mnie i zabił, przeciw nim będę ufał, wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił. On ci sam będzie zbawieniem moim, ale przed obliczem jego obłudnik nie przyjdzie. Czyli wyraźnie mówi, prawdziwa i serdeczna wiara może jedynie w zupełności w Bogu zaufać. Gdy ufamy innym oprócz Boga, nie możemy im zaufać zamiast Boga. Naszą najwyższą ufność musimy pokładać w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Nasze zaufanie do kogoś innego niż Boga i Chrystusa powinno być ograniczone stosownie do okoliczności. Nigdy nie powinniśmy ufać nikomu w takim stopniu, ażeby on lub ona mogli odprowadzić nas od Boga i Jego poselstwa prawdy, niezależnie od tego, czy to byłby mąż lub żona, syn czy córka i tym podobnie. Jezus modlił się do swego Ojca, a ta modlitwa jest zanotowana w 17 rozdziale Ewangelii Jana, w 17 wierszu. Poświęć się w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. A zatem musimy wierzyć w prawdę Słowa Bożego, bo wierny jest ten, który obiecał. A jeżeli ten, który obiecał, to Bóg nie może się zaprzeć samego siebie. Bóg nie może kłamać. Bóg nie może w jakikolwiek sposób wycofać tej wypowiedzi. Dlatego wyraźnie mówi przez słowa Jakuba, przybliżcie się ku mnie, a przybliżę się ku wam. I stąd też, jeżeli będziemy zawsze stali blisko Boga, na pewno nie potkniemy się, a będziemy mogli przezwyciężać nasze słabości. List do Jakuba, 4 rozdział, od wiersza 6 mówi, owszem, hojniejszą daje łaskę, bo mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Poddajcie się wtedy Bogu, a dajcie odpór diabłu, a ucieczę od was. Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam. Ofędzoście ręce grzesznicy i oczyście serca, którzyście umysłu dwoistego. A zatem nie możemy, widzimy w jaki sposób służyć i dla onego przeciwnika, i dla Boga. Lecz albo służymy Bogu, albo onemu przeciwnikowi. Tak widzimy od nas żąda Bóg, abyśmy starali się w ten sposób, a nie inny, okazywać Jemu ufność i posłuszeństwo. Dlatego wierzę, gdy będziemy starali się zawsze i wciąż być ufni Bogu, to Bóg nas nigdy nie opuści. Nie opuści nas nasz Pan Jezus Chrystus, lecz w różnych chwilach i doświadczeniach będzie nas wspierać, jak mówi nam psalmista Dawid, że Pan doda mocy ludowi. Pan będzie strzec wejścia i wyjścia odtąd aż na wieki. A zatem nic innego nie pozostaje, abyśmy z tych słów Pisma Świętego wyciągnęli wspaniałą lekcję dla naszego życia i postępowania, abyśmy zawsze ukazali ufność Bogu Najwyższemu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Powiedzieliśmy wiele rzeczy, mamy wiele różnych przykładów postępowania i życia proroków Starego Testamentu. Jak oni byli dalekimi wypełnienia się tej ikry obietnic, a jednak zachowali tą wielką ufność Bogu w Jezusie. W Bogu, bo Jezusa Chrystusa nie było. Dlatego wierzyli, że to kiedyś się wypełni. I stąd też możemy wziąć z nich przykład ich życia i postępowania, ich doświadczeń i prób, bowiem nie ma innej drogi do Królestwa Bożego, jak przez wiele ucisków, przez wiele prób i doświadczeń, bowiem to jest próba naszej wiary i ufności w Boga. Dlatego też Bóg dozwala dla nas różne doświadczenia i chce nas wypróbować, jak my okażemy się w naszym postępowaniu, gdy będziemy przeżywać takie czy inne doświadczenia naszego codziennego życia. Czy my będziemy starali się Jemu wierzyć w tych, widzimy, przykrych chwilach prób i doświadczeń? Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, wierszu 28 mówi, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. I te radosne, i te przykre. A zatem na pewno, że tak, bowiem musi być jakiś kamień, który by szlifował nasz charakter. Jeżeli nie będziemy szlifować naszych charakterów i nie będzie ktoś przyczyniał się do tego, to trudno nam będzie wejść do Królestwa. Charakter odgrywa najważniejszą rolę w życiu człowieka. Dlatego też każdy jeden jest taki charakter, który wypracuje i pójdzie do grobu z takim charakterem w stanie. Ale nie wstaną przy nim bogactwo te, które posiada. Jeżeli zdąży scedować na kogoś innego, to dobrze. Jeżeli nie zdąży, pójdą w posiadanie obcych rąk. Dlatego też to jest największym bogactwem charakter. I starajmy się, abyśmy ten charakter starali się wypracowywać i zawsze i wciąż pokazując ufność Bogu Najwyższemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. A wierzę, gdy w ten sposób będziemy postępować, to wtedy będziemy mogli odnieść zwycięstwo, znaleźć się w Królestwie naszego Pana, a tego zwycięstwa ja braciom i siostrom z całego serca życzę, jak również sam pragnę, na tym kończę i dziękuję za uwagę.